motywacji i dziękuję Bogu, że mogłem tutaj się znaleźć.
Dziękuję. Z wielką przyjemnością się podzielę krótką refleksją dotyczącą
tej parszy i też poprzedniej, bo od kilku tygodni podróżujemy razem z Józefem przez jego życie. I Józef jest taką niesamowitą postacią, którego życie daje nam masę wskazówek dla naszego życia, dla naszych codziennych wyborów i trudów. Józef zarówno w tradycji żydowskiej, jak i chrześcijańskiej jest utożsamiany z Mesjaszem, jest uważany za taki typ czy obraz Mesjasza. I jeden z takich najpiękniejszych porównań, moim zdaniem, osobiste moje zdanie, jedno z takich porównań, które najbardziej lubię, to jest komentarz do fragmentu Tory, gdzie Faraon nadaje już jakby wyniesionemu Józefowi, Faraon nadaje imię Cefnat-Paneach i tradycja jakby widzi w tym imieniu akronim zdania, takiej sentencji, że po hebrajsku, jakby pierwsze litery każdego słowa tak, w zdaniu. Że tzadik, pitpet, nafesh tawa i dalej potifar in nafsho hinam. I to na polski się tłumaczy, że człowiek sprawiedliwy przezwyciężył pożądania swojej duszy, mimo to potifar prześladował jego duszę bez powodu. Jakby mamy taki obraz właśnie sprawiedliwego, który wygrał walkę ze sobą, ze swoją złą skłonnością i z okolicznościami, w które był włożony, tak? Z okolicznościami, w których się znalazł. I mimo to jakby spadły na niego dalsze jakby nieprzyjemności, dalsze prześladowania. I w dzisiejszej parszy, w błogosławieństwach Jakuba, też mamy jakby takie piękne jakby podsumowanie życia Józefa. Błogosławiąc swoich synów o Józefie, Jakub mówi w ten sposób, że pomnożą się jego prześladowcy, nękać go będą łucznicy, jednak łuk jego pozostanie mocnym i silne jego ramiona. Dzięki potężnemu Bogu Jakuba, pasterzowi, skale Izraela. I też mam jakby ten obraz, że mimo prześladowców, mimo niekorzystnych okoliczności, Józef odnajdzie w sobie siłę, weźmie siłę od Boga, aby się przeciwstawić tym okolicznościom. I to jest taka też piękna obietnica dla wszystkich, którzy chcą podążać za Bogiem, że mogą nas spotkać, czy praktycznie na pewno spotkają nas nieprzyjemne sytuacje, ale że jest Bóg, który zaśle nam pomoc, który nam pomoże w tych sytuacjach. I z życia Józefa jakby dla naszego życia możemy bezpośrednio jakby wziąć kilka takich lekcji, spojrzeć na kilka jego cech. Przede wszystkim cierpliwość i opanowanie, że Józef w nieprzyjemnych, nieprzyjemnych okolicznościach odnajdywał, potrafił te sytuacje jakby przyjmować ze spokojem, z cierpliwością, że jednocześnie tak samo potrafił spokojnie przyjąć niepowodzenie, poniżenie, jak też zachować jakby równowagę w sytuacjach, gdy był wywyższany. I co bardzo ważne, jakby w jakiej sytuacji się nie znajdował, potrafił z innymi ludźmi rozmawiać w ten sam sposób, że tak samo traktował, potrafił rozmawiać jako poniżony więzień i niewolnik, potrafił rozmawiać z wielkimi tego świata, jak i jako wywyższony człowiek potrafił znaleźć język z niewolnikami, z więźniami, z ludźmi, którzy byli w trudnej sytuacji życiowej. Że to równe traktowanie po prostu każdego człowieka. I też kolejna bardzo ważna rzecz, że niezależnie od okoliczności, jakich się znalazł, potrafił czynić dobro, odnajdywać w tych okolicznościach miejsca, gdzie można dołożyć cegiełkę dobra, gdzie można dać ludziom, z którymi się przebywa, jakąś wartość, przekazać im coś dobrego. Że zarówno jako będąc na szczycie to robił, jak i będąc w więzieniu, w poniżeniu, potrafił dawać innym ludziom dobro i wywiązywać się ze swoich obowiązków, ze swoich powinności. I teraz proponuję taki przeskok w czasie, że wiele setek lat później, inne miejsce zupełnie, Galacja, prowincja rzymska, centralna Turcja. W gminie mesjańskiej jest odczytywany list apostoła Pawła. I we fragmencie tego listu mamy takie jakby dwa zestawienia, które też jakby opisują, można powiedzieć, opisują życie Józefa, opisują życie sprawiedliwego człowieka. W 5 rozdziale. Otóż, tak pisze apostoł Paweł. Otóż powiadam, postępujcie według ducha, a nie będziecie spełniali pożądań ciała, gdyż ciało pożąda wbrew duchowi, natomiast duch przeciwko ciału. Jedno przeciwstawia się drugiemu, także czynicie nie to, co chcecie. Uczynki ciała są wiadome. Cudzołóstwo, nieczystość, rozwiązłość, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, kłótnie, zazdrość, gniew, chorobliwa ambicja, właśnie rozłamy, zawiść, pijaństwo, hulanki i tym podobne. I tu są jakby wszystkie te rzeczy, których Józef się wystrzegał i których wystrzegać się musi każdy idący drogą sprawiedliwości, idący za Bogiem, za Mesjaszem, za przykładem patriarchów. I dalej mamy, natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. I tu też jakby mamy Józefa, te wszystkie jego cechy. Opanowanie, dzielenie się miłością, wprowadzanie pokoju, mądra miłość nawet dla tych, którzy mu zrobili straszną krzywdę. Taka Boża miłość względem braci, którzy go tak bardzo skrzywdzili. I bardzo fajnie ten fragment listu Pawła Stern skomentował, że te obie te listy jakby mają charakter, może inaczej, każdy z tych grzechów na pierwszym liście można popełniać jakby w samotności, ale zazwyczaj człowiek szuka wspólników do tych grzechów, które były podane, że szukając jakby wspólników, zło rozszerza się na społeczność, w której żyje ten człowiek, i krzywdzi też innych członków społeczności. Czyli jakby z jednego źródła to zło się rozszerza na jego otoczenie. Tak samo jakby ta druga lista tych owoców ducha, też one jakby mają wymiar społeczny, że czyniąc te wszystkie rzeczy, obdarzając ludzi miłością, wprowadzając pokój, będąc cierpliwym, życzliwym, że małymi krokami jakby zmieniamy nasze otoczenie, najbliższe i też dalsze. Że jakby tu mamy taką naukę, że jak nam się może wydawać, że niewiele od nas zależy, że niewiele możemy zrobić, ale tak naprawdę, że dużo od nas zależy. I na tym bym kończył. Po prostu tutaj też słowami apostoła Pawła, że jakby wzorem, który czerpiemy z Tory, z Pisma, żeby nie ustawać w czynieniu dobra, żeby cały czas próbować tego dobra wokół siebie przymnażać. Bóg będzie błogosławił.
Bogu, dzięki. Czy jeszcze bracia? Proszę bardzo.
Chciałem jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Było dzisiaj błogosławieństwo, czytaliśmy, że Jakub błogosławił swoich synów. I było błogosławieństwo dotyczące Szymona i Lewiego. Pierwszy raz się pojawia ocena ich postępowania względem miasta Szechem. Jak wiemy, oni wkroczyli, pozabijali mężczyzn, bydło i tutaj pierwszy raz właśnie czytamy, jak Jakub to ocenia i mówi przeklęty ich gniew, gdyż był zapalczywy. I właśnie tak, właśnie jakby w tym kontekście przyszła mi taka refleksja, czy istnieje coś takiego jak dobry gniew, bo tutaj czytamy o tym, że tak jak to powiedział, że przeklęty gniew, bo był zapalczywy. Teraz pytanie, czy ta zapalczywość w tym gniewie była przeklęta, czy sam gniew był przeklęty. I starałem się tak na szybko poszukać właśnie w Nowym Przymierzu fragmentów, które by o tym, jakichś wskazówek. I jak wiemy, pierwszy, który by przyszedł na myśl, to kiedy Mesjasz powiedział, że żeby nadstawić drugi policzek, ale też szybko odrzuciłem ten argument, ponieważ uważam, że to było w konkretnej sytuacji, do konkretnego, w konkretnym jakby dziejach historii Izraela, kiedy był okupant rzymski i tak Chrystus nauczał, że nie należy się mu zbrojnie przeciwstawiać. I niekoniecznie to musi być reguła na jakby każdą sytuację w życiu. Ale też mamy przykład samego Mesjasza, kiedy wchodzi do świątyni i powywracał wszystkie stoły, ponieważ po prostu uprawiano handel jakby w świątyni, w miejscu, gdzie nie powinno być tego, i powiedział, że zacytował właśnie fragment, żeby nie czynić z domu jego ojca jaskini zbójców. No i ciężko mi sobie wyobrazić Chrystusa, kiedy po prostu tak w pewnym pokoju to czyni, tylko musiał jakby właśnie okazać właśnie można powiedzieć, może gniew. Gniew to może takie nawet zbyt mocne słowo, ale jakieś takie właśnie pokazać jakby swoją dezaprobatę do tych praktyk. I jak wiemy, sam w listach apostolskich też tak znalazłem liście do Efezjan, jest taki fragment z apostoła Pawła, pisze on tak. O, gniewajcie się, a nie grzeźcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Czyli też jakby apostoł tak wnioskuje, jakby nie bierze pod uwagę czegoś takiego, że człowiek nigdy w gniew nie wpadnie, ale że powinien go kontrolować i jak najszybciej go uśmierzyć. Natomiast wydaje mi się, że jest taki fragment z listu do Kolosan, który jest dla mnie chyba taki najbardziej, taką najmocniejszą wskazówką. To jest 3 rozdział 8 werset. A teraz, gdy wy odrzucicie to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych. Jakby w tym wersecie wydaje mi się, że sam szych to co tutaj wymienia apostoł, gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę, że to jest jakby taka droga, że jeżeli ktoś wpadnie w gniew, to może się pojawić zapalczywość, to może się pojawić złość, później znieważanie i haniebna mowa. Jeżeli człowiek jakby jest w gniewie, to bardzo często wypowiada słowa, które później żałuje, czy też robi coś, co później żałuje. Dlatego właśnie tutaj apostoł jakby przestrzegał przed tym, żeby człowiek właśnie starał się zawsze panować nad tym gniewem, żeby właśnie nigdy nie później nie zrobić coś, co później człowiek żałuje, czy powiedzieć coś, co żałuje, bo wiemy, że to bardzo łatwo jakby w takim stanie wzburzenia i gniewu coś takiego powiedzieć i coś zrobić. Też mi się przypomina takiej książki Ścieżka Sprawiedliwych Rav Moshe Chaim Luzzatto i on jakby daje też taki przykład człowieka, że jakby mówi tak, że człowiek sprawiedliwy to nie jest człowiek, który się nie gniewa, ale człowiek, który w pełni panuje właśnie nad swoim gniewem. Czyli właśnie ktoś, kto nigdy później nie musi przepraszać za coś, za tą sytuację, kiedy nawet ten gniew okazywał. Sam apostoł Paweł, jak wiemy, bardzo często do różnych ludzi nie odnosił się tak bardzo, że tak powiem, zawsze wyrozumiale i tak miłosiernie. Na przykład jest taki fragment z listu do Tymoteusza, że taki pisze tak, że Aleksander Brązownik wyrządził mi wiele zła, oddam mu Pan według uczynków jego. Czyli też jakby nie było jakby w postawie apostoła, nie było takiej myśli, że zawsze powinien po prostu być jakby stroną poszkodowaną i nigdy nic nie powiedzieć. Mi się wydaje, że bardzo często apostoł Paweł musiał bardzo konkretnie i ostro wystąpić przeciwko komuś, ale nigdy nie musiał później przepraszać nikogo za to. I mi się wydaje, że to jest też dla nas taką wskazówką, żeby właśnie człowiek starał się, nawet jeżeli w ten gniew wpadnie, to szybko go, jak najszybciej go uśmierzyć i też, żeby właśnie starał się nad tym wszystkim panować w swoim życiu. Też przypomina mi się jeszcze z Pirkei Avot, że człowiek pobożny to jest ten, który trudno rozgniewać i bardzo szybko uspokoić, prawda? I mi się wydaje, że do tego powinniśmy dążyć i do tego też nas zachęca właśnie dzisiejsza parasza, ponieważ widzimy, jakie konsekwencje po prostu mogą być bardzo przykre dla tutaj w tym przypadku dla Szymona i Lewiego, ale też jest taka właśnie nadzieja, że jak wiemy, jakby w przypadku Szymona to przekleństwo, czy to błogosławieństwo w cudzysłowie, że tak powiem, takie proroctwo na przyszłość, ono się wypełniło, ale dla Lewiego się nie wypełniło, ponieważ Lewi, jak wiemy, przypadek ze złotym cielcem, kiedy się nie przyłączył do tego grzechu i następne błogosławieństwo, jakie czytamy już na końcu Księgi Powtórzonego Prawa, Devarim, jest zupełnie inne dla Lewiego. Jest wręcz takie błogosławienie, uznanie jego postawy, czyli Lewi jakby z tej postawy, którą miał wtedy, on się odwrócił od tego, on pokutował, on musiał zmienić swoje życie i też miało to głęboki wyraz właśnie przy grzechu złotego cielca, do którego się nie dołączył, gdzie właśnie się opowiedział za Bogiem i też Bóg go jakby wynagrodził w tym. Dlatego mi się wydaje, że to też jest dla nas taką zawsze nadzieją, że człowiek jak ulegnie temu, to zawsze ma jakby taką możliwość naprawienia też swojego życia i samego siebie.
Boże, dzięki. Powstańmy.